Radio Plus. Plusy dodatnie, plusy ujemne.
Plusy dodatnie, plusy ujemne. Ponownie witam w studio w kolejności alfabetycznej Piotr Gociek z tygodnika do rzeczy Telewizji Republika.
Dobry wieczór.
I Agaton Koziński, Polska The Times.
Wieczór raz jeszcze.
Tym razem kolejność alfabetyczna jest odwrotna, bo u nas tak jest, że jednego dnia jest tak, drugiego dnia jest.
Wyjaśniasz swoim gościom, który został zaproszony w charakterze plusa dodatniego, a który w charakterze plusa ujemnego?
No, to się zmienia. Wszystko się zmienia. I teraz chciałbym powiedzieć, jak już zostawmy tę całą konwalidację, bo tego i tak by z wodki nieraz bierzesz, jak się
mówi. Boisz konwalidacji prowadzącego po prostu. Myśmy tu chcieli przegłosować.
Chciałbym zastanowić się nad politycznymi skutkami konwalidacji. Bo wydaje mi się, że ta wojna głównie jest w sferze symbolicznej. Powiedzmy sobie, to czy w Trybunale Platforma ma 100%, czy ma miażdżącą przewagę, bo tak naprawdę to jest o tym gra, to w sumie i tak niewiele zmienia. Ten Trybunał i tak podejmuje...
Na razie nic nie zmienia.
Na razie, no ale to tam jeszcze parę lat przed nami. Powiedzmy sobie, że utrącenie tej poprawki dającej takiemu Trybunałowi prawo odwołania prezydenta, to rzeczywiście jest jakieś ważne zwycięstwo PiSu. Natomiast no w sumie to, czy tam będzie 5 sędziów z PiSu, czy 3 by było, czy 2 by było z PiSu, 3 by było jednak z
PSL-u. Ale to zakładasz pesymistycznie, że jeśli jakaś partia była w stanie błyskawicznie uchwalić specpodatek dla odchodzących ze Skarbu Państwa menedżerów, to nie będzie potrafiła teraz w 2 tygodnie zrobić specustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w której bardzo dużo rzeczy pozmienia? Bo mnie się wydaje, że będzie w stanie. No może nie w 2 tygodnie, może w 3, ale...
Może zrobić i jakby tutaj oto jest cała wojna, czy potem ten Trybunał te ustawy klepnie, bo umówmy się, że to już Trybunał nie jest żadnym bezstronnym strażnikiem Konstytucji, tylko trzecią izbą parlamentu, jak ktoś to celnie nazwał w tej chwili, która ma prawo unieważniania tego, co dwie inne izby przegłosują i nawet prezydent podpisze. Natomiast w tej wojnie symbolicznej na razie jednak wydaje mi się, kto właściwie będzie wygrany. Ja jestem jakoś dziwnie przekonany, że jak zostaną zrobione sondaże gdzieś tam za tydzień i ten, to okaże się, że społeczeństwo w ogóle nie ukarało oburzeniem PiSu za zawłaszczanie państwa. Może nawet nastąpi taki efekt premii za sprawność i się okaże, że PiS ma jeszcze lepsze notowania niż miał dotąd.
Znaczy, no ja tej sprawności nie widzę, no bo to jest dla mnie Prawo i Sprawiedliwość tydzień w tydzień grzebie się wokół tego samego, co nie świadczy najlepiej o sprawności i przygotowaniu tamtejszych prawników. Rozumiem, że sytuacja trudna, no ale mimo wszystko nie było aż takiego pośpiechu. Można było trochę wolniej to robić, a robić to staranniej. Natomiast mówiąc o partiach opozycyjnych, no to rozumiem, że tutaj pytanie, czy ile skoczy w górę Nowoczesna, która wczoraj rzekomo strasznie zaplusowała i błyszczała erudycją z mównicy. Ja wcale nie jestem tak do końca przekonany do tej formuły, że tak Nowoczesna tak strasznie błyszczała. Miała super okazję, żeby się przedstawić wyborcom, przedstawić Polakom, którzy oglądali na pewno w dużych milionach tą jakże zaciętą debatę i oni mówili: dzień dobry, ja jestem nowym posłem, chciałem się tu przedstawić i mam tak. Ale oprócz tego, że oni tam pierwszy raz ludzie zeszli na
oczy. To samo co kiedyś... do was, dlaczego jesteście tacy podli?
To samo zrobili.
No bo oni mieli nic do powiedzenia. No
samo
ta konwalidacja była taka.
Palikota, przypomnijmy, bo to jest też taka metoda właśnie, że Palikot kazał też tym swoim świeżo wybranym wtedy w 2011 roku, żeby się zapisywali do wszystkich debat masowo i każdy po kolei, żeby wchodził i coś tam
jednak
opowiadał.
Mimo wszystko tak. Wypadałoby, jak się wychodzi na mównicę sejmową, oprócz powiedzenia własnego imienia, nazwiska i nazwy własnej partii, powiedzieć coś merytorycznego. A tutaj
no niektórzy Beka cytowali.
No tak, ale... Nie, no to różne były, ale a niektórzy Beka robili.
Tylko, że hasło było bardzo konkretne, pytanie było bardzo konkretne, co pan, pani sądzi o konwalidacji, a oni w ogóle bali się tego słowa wypowiedzieć, bo to łatwo się język zaplątać i będą potem śmieszne filmiki w internecie chodziły, jak ktoś walczy z własną dykcją, a bez używania terminu konwalidacja wczorajszym wieczorze nie dało się wystąpić w sposób merytoryczny, także moim zdaniem przedstawili się to pewnie jakiś plus, ale jakoś tam specjalnie punktów jako partia super, hiper merytoryczna, że zrobi to samo zrobi lepiej za te same pieniądze, nie udowodnili tego.
Ale czy nie jest tak jak w powieści sławnego plagiatora, że wystarczy być? To znaczy, może tych 40 posłów nowoczesnych, które przewinęło się przez trybunę sejmową, no może tam 30 parę, większość z nich nie błysnęła erudycją, czy inteligencją, czy dobrą dykcją nawet, bo różnie z tym bywało, to sam fakt, że oni tam byli, a Platforma wyszła, w jakimś tym segmencie antypisowskiego elektoratu, wydaje mi się, że coś może zmienić, że Platforma sobie trochę strzeliła w kolano tą demonstracją na schodach, ponieważ no, kamery były jednak na sali, a nie na schodach i pokazała, że jej nie ma.
Dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, bo się po raz trzeci rozgrywa się na naszych oczach gra w kto będzie największym i najskuteczniejszym antypisem. Ta gra w 2007 roku przyniosła triumf Platformie Obywatelskiej, a o miano najlepszego antypisu, najskuteczniejszego, przecież wtedy Lewica i Demokraci walczyła z Platformą. Potem to my jesteśmy najlepszym antypisem i sensem naszego istnienia jest chronienie was przed pisem. To była Platforma przez swoje 8 lat rządów, plus jeszcze wygrane wybory po drodze w 2011 roku. A teraz mamy trzecią osłonę tej rozgrywki, czy to Nowoczesna jest lepszym antypisem. No, tak się dobrze ułożyło, że postkomuniści znaleźli się poza parlamentem, więc oni chwilowo w tej licytacji nie biorą udziału, nie, tylko coś tu się zmieniło jednak.
Ale poza parlamentem też istnieją, no bo w końcu dostają dotacje.
I Leszek Miller wspiera.
I Leszek Miller zapowiedział, że Lewica wyprowadzi ludzi na ulicę.
Nie, ale Leszek Miller raczej tej wypowiedzi akurat nie dostrzegam, ale to mnie uderza. Leszek Miller
szukam jej na komputerze.
Regularnie na koncie twitterowym wrzuca komentarze, w których zachęca Prawo i Sprawiedliwość do rewolucyjnego wysiłku i głębokiego przeorania rzeczywistości, co mnie mocno zastanawia. A tutaj wracając jeszcze do tego właśnie rozważania, to jest rzeczywiście taka efektowna teza, że ta Nowoczesna super zaplusowała, a ta Platforma to się już kompletnie do niczego nie nadaje i generalnie to już im tylko dom spokojnej starości polityczny gdzieś tam znaleźć i oni tam będą zachwyceni, jakieś to nominacje dostaną. Tylko że tutaj żeby ta Nowoczesna rzeczywiście orała, dwie kadencje, dobijali się, dwa kolejne wybory, przegrali pod progiem, ale nie poddali się, skumulowali, skoncentrowali, skupili, przegrupowali, spróbowali znowu się odbili jak od ściany, ale jeszcze raz spróbowali, po raz kolejny zmienili lidera, po raz kolejny zmienili trochę hasło, jeszcze bardziej doszlifowali ten program i sukces, 10% weszli. Tak nie było, oni się skrzyknęli 5 miesięcy przed wyborami, mieli jednego człowieka, który był rozpoznawalny, reszta to były jakieś koszulki ubrane tak samo jak lider rozpoznawalny i weszli z całkiem przyzwoitym wynikiem do Sejmu. Mają tych 40 posłów i są zadowoleni. Także tutaj właściwie też widać, że Platforma Obywatelska tak naprawdę ma mnóstwo czasu na przegrupowanie, bo tak naprawdę jak będą rok przed kolejnymi wyborami silni, zwarci, gotowi z wyszlifowanym programem i przewodniczącym, który się nie potyka na słowie konwalidacja albo innym trudnym terminie prawniczym, to będą mieli
albo
szansę z taką...
z zamachu majowego.
Mam takie dziwne wrażenie, że jesteśmy w takim czasie, ja nie wiem, jak on długo potrwa, czy potrwa jeszcze dni, tygodnie, czy miesiące, a może i lata, to pewnie to by się najbardziej podobało Prawu i Sprawiedliwości, kiedy tak naprawdę ludzie są jeszcze w takim szoku, że Zjednoczona Prawica rządzi i co więcej, że się zabrała z kopyta do robienia różnych rzeczy, to czy udatniej, czy mniej udatniej, czy się mogła bardziej przygotować, to nie, ale co dzień wszyscy są w głębokim szoku, że PiS robi mniej więcej to, co zapowiadał. Zapowiadał, że będzie orał szefów służb, ora. Zapowiadał, że będzie przepychał kolejne projekty ustaw, przepycha i tak dalej. I wszyscy są w tak głębokim szoku, że to w ogóle, że tak jest i że jeszcze robią to ci ludzie i że jeszcze robią to omijając całkowicie te wszystkie światłe podpowiedzi w rodzaju tak, no to właśnie to może powinniście wyciągnąć takie wnioski, że właśnie pochować tam tych Macierewiczów po szafach, prawda, i tak dalej, że wszystkie światła, no dobrze, wszystkie oczy są skierowane na rząd, a nikt się nie interesuje tym, co się dzieje w opozycji. I też nie ma za bardzo powodów, żeby się interesować tym,
jeszcze
co się
jest jeden
dzieje
kwestia. Nowoczesna ma nad sobą cały czas bardzo mocny, gruby, szklany sufit. To jest partia stworzona wokół ekonomisty, człowieka mówiącego językiem gospodarczym, który od polityce nie ma większego pojedzenia. I Szedpe to moim zdaniem próbuje jakimiś filipkami medialnymi jakoś tam się przebić, wyjść poza tego wąskiego, branżowego schematu, ale moim zdaniem cały czas mu się nie wydaje. Na ale jego partię nie, bardziej nie. Się patrzy jak na korporację niż na partię z krwi i
kości. Tu się nie zgodzę. Znaczy, 2 tygodnie temu bym się zgodził przed całą tą pornoaferą z tą starą Dianką z Wrocławia, która z odwagą Palikota zapowiedziała seks na scenie i nie wywiązała się przypomniał się, jak Palikot tam się odgrażał, że marihuanę w Sejmie zapali i potem wyjął jakieś kadzidełko, zapalił i powiedział, że w tym była marihuana właśnie, nie? Więc to sama metoda działania, ale wydaje mi się, że to nie było przypadkowe. Jest jakaś tam grupa pozaparlamentarnego elektoratu lewicowego i mam wrażenie, że na przykład Nowoczesna uderza w tej chwili we wzorzec Palikot 2.0. Znaczy nie ten ostatni Palikot już kompletnie zwygłupiały, tylko taki Palikot z czasów swoich sukcesów.
Z 2000... czasów przyjaznego państwa i paru jeszcze innych
tak,
rzeczy.
Tak, liberał, sukces...
Podwójny liberał, biznesmen. Liberał gospodarczy, liberał obyczajowy. Tylko, że takim
to,
razie...
co opowiadają, tam ale... wychodzi taka pani od Palikota, i, przepraszam, od właśnie od Petru i to, co ona opowiada, to po prostu w krytyce politycznej mówią, no nie, nie, no przesadza chyba, nie, jest za ostra trochę jednak, no nie, nie wiem,
tylko, że oni tak naprawdę, zaczną zdobywać punkty, jeżeli przygotują na przykład jakiś fajny, w ich ocenie mocny kwestie na przykład in vitro dla niemałżeństw i będą bardzo ostro tym szamowali, zagrają rzeczywiście jakimś konkretem merytorycznym, wtedy będzie można do tego się odnieść, tylko że pytanie, czy są w stanie trafić w punkt na tyle celnie, żeby rozgorzała przynajmniej wokół tego dyskusja, no bo wiadomo, że no PiSowski czołg po tym się przejedzie i nawet się specjalnie nie zatrzyma, no ale jeżeli wzbudzą emocje chociażby na 3 dni wokół jakiegoś konkretnego liberalnego pomysłu, liberalnego obyczajowo, nieliberalnego gospodarczo, no to wtedy zaczną rozbijać ten, moim zdaniem, szklany sufit, pod którym cały czas się znajdują, ale moim zdaniem nawet nie próbują młotkiem uderzać. No próbowali młotkiem wokół tego teatru, bo się okazało, że dyrektor teatru we Wrocławiu jest jeszcze posłem Nowoczesnej. Wyszło to moim zdaniem kulawo i ten młotek się odbił od tego sufitu i trafił ich w czoło bardziej niż oni na tym cokolwiek zaplusowali.
A Jarosław Kaczyński siedzi w kącie i liczy na to, że jak już troszkę ten szklany sufit Nowoczesna przebije, a troszkę tam jeszcze bardziej Platforma skapcanieje, no to jakoś tak się dziwnie ułoży, że w następnych wyborach oprócz partii, która zwycięża, będzie 6 takich, które mają po 8% i będzie dalej pozamiatane.
Ale nie zmienia to faktu, że póki co moim zdaniem Platforma ma jeszcze chwilę czasu na przegrupowanie się, bo walki z Nowoczesną nie przegrała. Moim zdaniem Nowoczesna próbuje, ale na razie to jeszcze nie jest ten poziom rozgrywek, na którym gra Platforma.
Puenta w tym programie należy do Piotra.
Budapeszt nad Wisłą miał być i mamy Budapeszt nad Wisłą. Ja chciałem zwrócić na jedną rzecz bardzo ważną uwagę. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, ale kto czytał parę książek na temat działalności Orbana i sytuacji na Węgrzech, że podziały na Węgrzech są w tej chwili o wiele głębsze niż były w Polsce, nawet po Smoleńsku. Znaczy naprawdę obydwie strony tego politycznego sporu, orbanowcy i antyorbanowcy, szczerze się nienawidzą i te rowy wewnątrz rodzin są bardzo głębokie. I odnoszę wrażenie, że jeśli wydawało nam się przez ostatnie lata, że to co widzieliśmy to była ostra walka polityczna, no to teraz właśnie w przeciągu najbliższych miesięcy przekonamy się, że jeszcze żeśmy niczego nie widzieli.
No to jest puenta, rzeczywiście. To ja już tylko powiem, że akurat okazuje się, i to pewnie nie jest przypadek, że w Nocnych Światach u Pawła Szymińskiego dzisiaj tematem będzie Księga Wyjścia.
Dlatego mamy wyjść.
Siostra Judyta Pudełko, doktor teologii biblijnej, będzie gościem. Ja już w tej chwili zapraszam, a jak Państwo, że jak zapraszam na Nocne Światła, to znaczy, że już Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne się kończą.
Tak, słuchacze są zawiedzieni, zawsze są 3 piosenki w czasie wejścia, a teraz były tylko 2.
A teraz były tylko 2. No tak, tak.
Przepraszamy o rozczarowanych słuchaczy.
Agaton Koziński, dziękuję bardzo. Piotr Gociek,
dobranoc.
Dziękuję bardzo. I Państwu bardzo dziękuję i do usłyszenia w Plusach Dodatnich, Plusach Ujemnych za tydzień.
Radio Plus. Plusy dodatnie, plusy ujemne.